Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać.
Ponad 70 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu siemiatyckiego, który chciał zainwestować swoje oszczędności w internecie. Na portalu społecznościowym mężczyzna znalazł ogłoszenie kupna akcji spółki Orlen.
Szukałem inwestycji i na Facebooku pojawiła się jakaś reklama odnośnie inwestowania w akcje Orlenu. A że jakieś tam trafiły się wolne środki, no to postanowiłem zostawić namiary swoje na tej stronie. I tam było też napisane, że pierwszą jakby wpłatą jest 1000 zł. To było napisane tam w tej reklamie. No i zgłosiła się do mnie pani, podała mi namiary, na jaki trzeba wysłać ten pierwszy przelew, te 1000 zł. I tak też zrobiłem. Oczekiwałem jakiś czas na to, co się będzie dalej działo. Jeszcze wtedy można było normalnie się z nimi porozmawiać. Później już się pojawiły numery warszawskie. Oni sami dzwonili do mnie, ciężko było się do nich dodzwonić. Skontaktował się ze mną pan, stwierdził, że pieniądze wpłynęły i że możemy zająć się już inwestowaniem. Poprosił mnie o zainstalowanie ich platformy, na której się handluje. Nie tylko akcjami, ale też innymi dobrami, czy tam ropą, walutami, kursem między walutami i tak dalej.
Czy ten program, który pan zainstalował na swoim telefonie...
To był akurat na komputerze.
Na komputerze, ale pan dostał link od nich, czy pan gdzieś musiał sam znaleźć ten program?
Dostałem link od nich, tak, dostałem link. To była normalna taka platforma, to wyglądało jak każda strona internetowa, na której człowiek jak zainstaluje, poda swoje imię, nazwisko, tam wpisze numer telefonu i jakby zaloguje się, to pojawiło się, że jestem właśnie zalogowany z moim imieniem, nazwiskiem i środki, które wpłaciłem, rzeczywiście tam były. Było to przeliczone na euro. No i od tego momentu ten pan stwierdził, że możemy zacząć inwestować i mówi, że na początek to nie będziemy tam jakoś mocno inwestować, zobaczymy powoli, jak to będzie szło. Ja ostrożnie podchodziłem do tego i stwierdziłem, że, bo on mówi, że można to wrzucić takiego automata, który będzie sam inwestował i jakby te pieniądze, które się zyska, będą mi się odkładały na moim koncie. I tak też było. Powiedziałem, że najpierw ja chcę tego automata, żeby nie przesadzać i żeby zobaczyć, jak to się będzie odbywało, ponieważ nie miałem doświadczenia w tym, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście wykresy kursów, walut, czy też innych były na wszystko na tej platformie, można było zobaczyć, jak to się kreuje i tak dalej.
Na początku chyba pewnie były same zyski, jak mnie.
Znaczy nie, to nie było tak, że były same zyski. Właśnie tu clue w tym jest, że nie były to zyski, nie wiadomo jakie. To było na początek takie drobne, po parę dolarów, bo to wszystko było w dolarach oczywiście, po parę dolarów, nie było tego dużo. Przy pomocy tego pana, on jeszcze tam, oczywiście już w tym czasie poprosił mnie o zainstalowanie Enddeska u mnie, bo chciał mi pokazać, jak to się inwestuje, zdalnie mi chciał to pokazać. I tak też było. Pokazywał, tu trzeba wpłacić, tu wpłacić, tu trzeba sprzedać, tu kupić i tak dalej. No i to też tak się odbywało. Ja mówię, że no dobrze, no to w takim razie na spokojnie załatwmy to tym automatem i zobaczymy, jak to się będzie kreowało. No ten automat zaczął tam chodzić, zyskał tam parę dolarów w ciągu tam chyba 2 tygodni. No pan do mnie znowu zadzwonił i mówi, no tutaj jest możliwość, możemy trochę więcej zarobić, czy jest pan skłonny? Ja mówię, no dobrze, możemy troszeczkę więcej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
To wymagało od pana jakiejś wpłaty pieniędzy?
Nie, nas kolejna nie. Później już było tak, że to już się zaczynało takie... Macki już się zaciskać, ponieważ już w pewnym momencie dobrze stwierdził, że już możemy wypłacić mi część moich pieniędzy, czyli wypłacił mi tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 100 dolarów, na moje konto przelał, czyli już by jakby to w późniejszym czasie do mnie dotarło, że to jest takie utwierdzenie, że to wszystko jest legalne, że to jest prawdziwe. I to też tak się stało, te pieniądze wpłynęły do mnie na konto, wszystko było ok. No i później poprosił mnie, no dobrze, mówię, a jakby już reszty tych pieniędzy, one zaczęły coraz słabiej pracować. Praktycznie w pewnym momencie była już strata i zaproponował mi to, ja na zasadzie dobrej współpracy dołożę te 1000 zł, czy tam te 100 dolarów i zaczniemy dalej. I zaczynało to coraz lepiej się odbywać i w pewnym momencie już były takie pieniądze, że można było dosyć tego około 6 tysięcy do wypłaty, ale...
6 tysięcy do wypłaty, ale pan jednocześnie sam wpłacił ile?
Na razie 1000 było.
I to był ten 1000, który pracował?
Tak, powiedzmy. Tak. To dosyć sporo czasu trwało.
No właśnie, a jak długo to trwało?
Jak w czerwcu zaczynaliśmy tak do końca, na początku czerwca jakoś tak było i później to się bardzo dynamicznie zaczęło rozwijać. Nie tknęło mnie w ogóle to, że ten pan, który do mnie dzwonił, ten pierwszy, ma taki akcent rosyjski. Jakoś mnie to w ogóle nie... Zaczął mi tam mówić, że on pochodzi z Białorusi, że on ma taki akcent z tego względu. Drugi etap był taki, że ten człowiek, który był w kontakcie ze mną pierwszy, zrobił coś takiego, że stwierdził, że ma wirusa na komputerze, żebym wszystkie maile od niego skasował. Jeszcze to sprawdził też przez Enddeska, czy to zrobiłem, bo też patrzył. Kontaktował się głównie ze mną przez WhatsAppa. To jest bardzo, też WhatsApp jest bardzo mocno przez takie osoby zinfiltrowany. I w pewnym momencie stwierdził, że on już tutaj nic nie może więcej zrobić, czy też już, że jest spalony, bo są te jego maile zainfekowane i on już w tej firmie nie pracuje, że przejmie mnie jakiś jego kolega, drugi pan. No i ten pan też z takim lekkim akcentem rosyjskim, ale też zaczął tam ze mną rozmawiać, pisać. W pewnym momencie tak było, że ten zyski już były dosyć duże, już wyszło na to, że około 100 tysięcy jest do wypłaty. I później ten pan powiedział, że on musi właśnie z tymi mailami problemy i tak dalej, że on już nie pracuje w tej firmie. Chodziło o to, żeby zacisnąć tak macki, żeby ze mnie wyciągnąć więcej pieniędzy. Ja nie chciałem więcej wpłacać. Wpłaciłem później jeszcze raz chyba 5 tysięcy, bo stwierdził, że możemy jeszcze zarobić, no to wpłaciłem mu jeszcze 5 tysięcy do zainwestowania. Oczywiście wszystko przechodziło przez kantor internetowy. Wpłacało się te pieniądze przelewem natychmiastowym na swoje jakby konto. I oni przez NEDESK-a widzieli, jak to jest wpłacone i przez NEDESK-a też łączył się już w kantorze i przerzucał gdzie indziej te pieniądze. Do inwestowania teoretycznie. One się pojawiły w pewnym momencie na tej platformie, czyli miałem jakby pewność, że znowu to, co wpłaciłem, będzie pracowało dalej. Jak już doszło do tych 100 tysięcy złotych, że są do wypłaty, on stwierdził, że on musi zrezygnować, bo on już praktycznie nie pracuje w tej firmie, został zwolniony, że przejmie mnie jakiś księgowy, który mi wypłaci te moje pieniądze, że to już jest graniczna wartość, jaką oni muszą wypłacić później z tej platformy, bo już więcej nie można zarobić jakby, nie? No i ten pan się ze mną skontaktował, przesłał mi nawet potwierdzenie przelewu na polskim banku. Oczywiście bank nic o tym nie wie. Później się dowiedziałem o tym, że oni nic o tym nie wiedzieli, na 100 parę tysięcy, i stwierdził, że muszę do tego zapłacić podatek i prowizję. Wszystko mi wysłali na to dokumenty, jak to wygląda, że to jest podatek od tych zarobionych pieniędzy. No i wtedy jeszcze ode mnie wyciągnęli, pamiętam, chyba 35 tysięcy jakoś tak. Później jak już zapłaciłem podatek, no to stwierdzili, że jeszcze muszę prowizję brokerską dla nich zapłacić, jeszcze 5%. I to nie pamiętam, ile to tam było. W sumie wszystko razem, jak się nazbierało, tak do końca to wyszło około 71 tysięcy. Mało tego, przez tego NEDESK-a też łączyli się w tym czasie, jak pokazywali mi, jak się robi przelewy te natychmiastowe, bo ja nie wiedziałem, jak to się robi, jak to, co zrobić, i za pomocą właśnie tego, że czekałem na ten przelew bankowy, no na podstawie tego ja im zapłaciłem ten podatek, bo musiałem dostać te pieniądze, jakby chciałem dostać je z powrotem.
Pan czekając na przelew postanowił przelać
im. Tego, żeby ten przelew dostać, musiało być zapłacenie tego podatku i tej prowizji brokerskiej. No i później jak już to im opłaciłem, no to już można było zapomnieć. To już jest jakby kwintesencja tego, bo tego było bardzo dużo i to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. Długa historia, to wszystko w tych zeznaniach, które były składane do policji, do prokuratury trafiły. W pierwszym momencie prokuratura, z tego co wiem, umorzyła postępowanie, teraz wiem, że jest prowadzone na nowo. Dostałem informację tutaj, najbardziej takim dla takiej osoby jak ja. Ja mam wyższe wykształcenie i dla mnie to jest szok, że można tak zmanipulować człowieka, tak niewielkim wkładem, ale takim też dzwonieniem co jakiś czas i nagabywaniem. Można bardzo łatwo człowieka zmanipulować. Byłem w szoku, że można tak zrobić, że tak się dałem wprowadzić w takie sidła. I to jest najgorsze, że i w tym momencie, jeżeli na przykład takie osoby podobne, które mają podobne problemy, najbardziej takim ciężkim doświadczeniem jest to, że oprócz tych pieniędzy, oczywiście to jest strata i to nie jest mała strata, to jest naprawdę, trzeba dużo na to pracować, żeby takie pieniądze zarobić. Ale najbardziej ciężkim jest dotarcie to do samego z siebie, że to mój błąd był, tak? Bo wszystko to, co były przelewy robione, to były zatwierdzane przeze mnie. Wszystkie bankowe rzeczy, wszystko było zatwierdzane. I to jest według banków, to wszystko oczywiście było legalnie, tak? Tylko że, no, że tak powiem, człowiek jak zmanipulowany jest, to nie jest w stanie trzeźwo myśleć, tak? No i ten pierwszy krok to jest przemóc się i pójść na tą policję. To jest takie naprawdę... To nie jest lekkie. Jeżeli ktoś nie ma na co dzień z policją styczności, a 90% ludzi nie ma, no to podejść tutaj, przyjść i się za przeproszeniem wytłumaczyć z tego wszystkiego i będąc przy tym już w konfrontacji z osobą, która przyjmuje te zeznania i dochodzi do głowy to, że jaki człowiek był durny i tak dalej, no to jest naprawdę ciężkie przeżycie psychiczne. Naprawdę to jest, no, jeżeli ktoś jest słaby psychicznie, to można wylądować w szpitalu nawet.
Kiedy się pan zorientował, że padł pan ofiarą oszustów? W którym momencie?
W momencie, kiedy urwał się kontakt z nimi i kiedy okazało się, że ten przelew, który miał przyjść, nie przychodził. Jeden dzień, drugi dzień, gdzie to już i kontakt z nimi był dalej na tym WhatsAppie, pisanie, to jeszcze chwilę i to już takie dawało, już czerwone światełko się zapalało i w pewnym momencie już okazało się, że nic z tego nie będzie. Wtedy właśnie było szukanie pomocy, co zrobić. Pierwsza rzecz to właśnie było szukanie firm, które zajmują się podobnymi sytuacjami. Znalazłem podobno taką firmę. Trzeba było to jeszcze sięgnąć głębiej do kieszeni i zapłacić tej firmie, bo to oni biorą procent od tego, co będzie odzyskane. No ale pierwszą rzeczą to były właśnie te rzeczy, które ta firma też doradziła, to jest zgłoszenie na policję. Potem jest ten właśnie kontakt z prokuraturą, chociaż prokurator mnie nie przesłuchiwał, ponieważ tam zanim zostały rozpatrzone wszystkie papiery i stwierdzono brak jakby znamion przestępstwa z tego powodu, że ja wszystko zatwierdzałem sam. Mimo że to było przez internet, no to ja się zgodziłem na to wszystko, no to jest dla mnie jakby takie moja praktycznie wina, tak? Ale dzięki tej firmie, o której mówię wcześniej, dowiedziałem się o takich rzeczach, że można reklamować przelewy, że można z bankami dyskutować, że można negocjować, że można takie rzeczy, jak jeżeli już banki nie odpowiadają, że jest rzecznik finansowy, który pomaga bardzo dużo też w takich sytuacjach, przy opisach. Oczywiście system bankowy, który jest, no moim zdaniem dopuszcza takie rzeczy, bo jeżeli by była baza danych firm, które podobnie działają, bo tych brokerów takich fałszywych jest dużo. Te brokerskie firmy, one działają gdzieś tak góra dwa lata i się zamykają. I bardzo dużo pieniędzy od ludzi wyłudzają. Jeżeli była baza danych, która by miała w tych swoich bazie danych na przykład firmy, które już, nie wiem, jedna osoba, dwie, trzy zgłosiły takie zdarzenie i ona by była w bazie danych, banki od razu by to odcinały, nie byłoby tyle. Nie przypuszczam, żebym cokolwiek z tego odzyskał i już się z tym pogodziłem. Ale może jakimś rządzeniem losu, może gdzieś to się uda, może to, co prokuratura też prowadzi już teraz, z tego co wiem, z zachodniej Polski przejęła całe to śledztwo i tej platformy, na której ja inwestowałem, jest chyba więcej osób i chyba to już się jakoś tak daje tam już coś się z tego ścigać, ale to mówię, to naprawdę jest ciężko. To nie jest łatwo, zwłaszcza, że reklamowanie przelewów jako takich jest też utrudnione, ponieważ banki twierdzą, że ja je zatwierdziłem i to jest moja wina i tylko moja wina.
Jak pan myśli, jak im się udało tak pana omotać? Co działało na ich korzyść? Co uśpiło pana czujność?
Uśpiło moją czujność na pewno to, że takie skracanie dystansu, już później było na ty, później już było po imieniu, później już było takie wchodzenie w relacje bardziej takie bliskie. Już tutaj zaraz spotkamy się, przyjedziesz do nas i tak dalej, inwestujesz, my inwestujemy tutaj już kupę lat, mamy w Warszawie swoje biuro i tak dalej, takie omotanie naokoło już takie dosyć mocne. W pewnym momencie człowiek myśli, no kolega taki już tego, już się tutaj rozmawia, już bardzo blisko, no to myślę, że mnie on nie oszuka, ale to nie ma tak dobrze. To jest. Zresztą też jeżeli się na przykład rozmawia, bo ci ludzie rozmawiali z numerów różnych, ale zwykle z 22 prefiksem, czyli warszawskimi numerami, jak słychać było w tle, tych osób, które tam siedziało, było naście. I wszyscy to samo robili, to samo wciągali ludzi w takie właśnie sidła i to samo wyciągali z nich pieniądze. Nie wiem, czy to siedziba w Warszawie jest, czy to jest w Anglii, to jest, nie jesteśmy w stanie tego teraz twierdzić, ponieważ prefiks numerowy to można sobie jak się chce teraz zrobić bez żadnego problemu. Takim też sygnałem dość dobrym jest, jeżeli ktoś ma ochotę zainwestować, a nie jest pewny, można sprawdzić takiego brokera. Kosztuje to chyba to około 400 zł. Takim czerwonym światełkiem się powinno zapalić to, że jak się odzwania na dany numer, nie ma możliwości dodzwonienia się. To jest też taki dość mocny sygnał, bo to jest od razu albo zajęty, albo nie da się dodzwonić, tak jakby zastrzeżony i tak dalej. Mimo że się wyświetla numer, nie da się dodzwonić. I dzwoni ktoś z kilku numerów nagle, z różnych i też oni zmieniają te numery. Cała ta sytuacja no, nie jest lekką sytuacją. Ja wiem, że straciłem sporo pieniędzy, ale znam człowieka, który stracił 200 tysięcy w podobny sposób. I no, dzięki tym niuansom, które są w systemie bankowym, w rozliczeniach międzynarodowych, no ci przestępcy mogą działać.
Spróbujmy stworzyć taki dekalog tym wszystkim, którzy nie spotkali się nigdy z taką sytuacją. Na co powinni zwrócić uwagę? Czego nigdy nie powinni robić, pana zdaniem?
Nigdy nie powinni instalować Enedeska. To pierwsza rzecz. Nie wiem, jakby ta osoba prosiła, jakby mówiła, nie instalować Enedeska. To jest najważniejsze. Druga rzecz. Jeżeli słyszymy rosyjskojęzyczny akcent, nie wierzyć tym ludziom, bo to są po prostu oszuści. Trzecia rzecz, jeżeli ktoś dzwoni z telefonu, bo też mogą się trafić osoby, które dobrze po polsku mówią, nie będzie tego akcentu, jeżeli dzwoni z danego telefonu i na niego próbujemy oddzwonić, bo zwykle się wyświetla ten numer i nie da się dodzwonić, to już nie powinniśmy rozmawiać. Oczywiście będą z powrotem telefony, będą nagabywania, będzie próba z powrotem wrócenia do tego, ale tutaj naprawdę nie polecam w ogóle nawet rozmawiać z takimi ludźmi. Powiedzieć nie i koniec. Reklama ta, która się pojawia, różne reklamy na Facebooku, nie wierzyć w to. To nie ma sensu w to wchodzić i jeżeli już chcemy inwestować, najlepiej to jest nawet przez dany bank sobie takie inwestycje robić, bo można też tak robić.
Nie popełnij tego błędu. Nie ufaj w obietnice szybkiego zysku bez ryzyka. Nie instaluj oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia. Rzecznik Podlaskiej Policji, podinspektor Tomasz Krupa.
Policjantom nie udało się dotychczas odzyskać pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie trwa. Kolejne prawdziwe historie osób, które dały się oszukać w każdy czwartek o 7.20 i 15.20 na antenie Polskiego Radia Białystok. Dłuższe rozmowy z oszukanymi mieszkańcami regionu do odsłuchania też na radiobiałystok.pl i na naszym kanale YouTube. Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał i udostępnij dalej te historie. Niech inni nie dadzą się oszukać.
Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.